sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
I pół minuty po godzinie 19 wraca na antenę Radia Poznań. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Audycję realizuje Paweł Kwiatkowski, a w studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. A co do 20 jeszcze przed nami, będzie galowo-sportowo, czyli podsumowanie 66. plebiscytu Głosu Wielkopolskiego na najlepszych sportowców regionu i najlepszego trenera w minionym 2023 roku. Zajrzymy także na galę Automobil Klubu Wielkopolski, a później powrócimy do sportu. Między innymi do tenisowych drużynowych mistrzostw Europy. Turniej eliminacyjny odbył się w Poznaniu. Dzisiaj się zakończył. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, tym razem o piłce kobiecej i o współpracy kolejorza z Juventusem Turyn, a także wizyta na filmowej premierze filmu o Mirosławie Okońskim. No i zajmiemy się także finansami w sporcie w obrębie Wielkopolski oraz stolicy Wielkopolski, czyli Poznania. To wszystko do 20 przed nami. Niedziela, 4 dzień lutego. Przypominamy sobie najważniejsze informacje dnia.
Andreas Wellinger wygrał ostatecznie kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się dzisiaj w Willingen. Niemiec wyprzedził Japończyka Ryoyo Kobayashiego, a trzeci na podium był Szwajcar Gregor Deschwanden. Prowadzący po pierwszej serii Aleksander Zniszczoł ukończył rywalizację ostatecznie na 8 pozycji. W drugiej serii wystąpiła także dwójka innych Polaków. Dawid Kubacki zajął ostatecznie 18 pozycję, a Kamil Stoch był 27. Już w kwalifikacjach odpadli Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Węgier Krzysztof Raszowski został w katarskiej Dausze mistrzem świata w pływaniu na 10 km na wodach otwartych. Polak Piotr Woźniak zajął 20 miejsce i zapewnił sobie kwalifikację olimpijską. Z kolei Holender Mathieu van der Poel obronił w czeskim taborze tytuł mistrza świata elity w kolarstwie przełajowym. Marek Konwa był 22. Polscy laskarze wywalczyli srebrny medal halowych mistrzostw Europy, które zakończyły się dziś w belgijskim Louvain. W finale przegrali z Niemcami 2-5. To pierwszy medal halowych mistrzostw Europy naszej reprezentacji od 18 lat. Koszykarki BC Polkowice po raz kolejny wywalczyły Puchar Polski. W finałowym meczu zakończonego w Sosnowcu turnieju wygrały z mistrzem kraju, polskim cukrem AZS UMCS Lublin 91-68. Trwa spotkanie 20. kolejki Ekstraklasy Koszykarzy. Zespół Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski w czwartej kwarcie prowadzi na wyjeździe z warszawską Legią 76-64.
8 minut po godzinie 19. Teraz muzycznie przez 3,5 minuty potwistujemy we Fat Boys i Chubby Checkerem, a później razem z Dawidem Cetrowskim zabierzemy Państwa do poznańskiego hotelu Andersja, gdzie w piątkowy wieczór odbył się wielki wal sportowca, czyli podsumowanie plebiscytu na najlepszych sportowców naszego regionu.
Głosowanie na kuponach w dzienniku Głos Wielkopolski. Głosowanie internetowe, obrady kapituły redakcji Głosu Wielkopolskiego. I to wszystko złożyło się na ten wynik, że laureatką numer 1 66. plebiscytu na najlepszych sportowców i najlepszego trenera Wielkopolski zostaje znakomita kajakarka polskiej reprezentacji i AZS-u AWF-u Poznań, Martyna Klatt.
Ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że właśnie ja jestem z Wielkopolski, jestem z Poznania i być tak jakby u siebie i wygrać plebiscyt to bardzo miłe zaskoczenie i dziękuję bardzo za właśnie tą możliwość dzisiaj tutaj uczestniczenia.
Ja pamiętam, jak ładnych kilka lat temu rozmawiałaś z nami jako świeżo upieczona medalistka, zdaje się, juniorskich mistrzostw Europy, jeszcze jako zawodniczka, kajakarka, energetyka Poznań. Pamiętam, jak przyszłaś na konferencję, trochę speszona, młoda dziewczyna, która być może miała swój pierwszy kontakt z mediami na dużej konferencji prasowej. Tak się zastanawiam, czy byłaś już wtedy ukierunkowana na to, że chcesz ten sport profesjonalny uprawiać, że to będzie twoja życiowa droga, czy to dopiero gdzieś z czasem samo z siebie trochę wyniknęło?
Myślę, że wyniknęło trochę samo z siebie, gdzieś robiłam to, co dobrze mi wychodziło, a zazwyczaj, a raczej w sumie zawsze, jak za coś się zabiorę, no to robię to na porządnie i dokładnie. No i tak było też z kajakami. Jak zaczęłam trenować, no to podchodziłam do tego profesjonalnie jak na dziecko, tak mi się wydaje. No i gdzieś tak z roku na rok te sukcesy pokazały mi, że warto iść w ten sport. Nigdy się tak głębiej na tym nie zastanawiałam, żeby być zawodowym sportowcem. Po prostu to samo wyszło, że te osiągnięcia dają mi możliwość pracy w zawodzie, jakim jest sport. Także bardzo się z tego cieszę, bo można łączyć ten zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną z pracą i całkiem nieźle to wychodzi, także tym bardziej.
Zwycięstwo w tym plebiscycie, no ale pamiętajmy także 8. miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego wraz z Heleną Wiśniewską.
Zgadza się. Gdzieś te kajaki zostały zauważone. Nasza grupa kobieca rośnie w siłę. Jest nas teraz 10 zawodniczek. Każda z nas jest bardzo silna, bardzo zdeterminowana do pracy. Nie boimy się wyzwań i myślę, że też to przyciąga ludzi do takiej chęci zobaczenia, co u nas i też pchnięcia tej dyscypliny trochę wyżej.
A jest szkoleniowcem kajakarstwa i polskiej reprezentacji kajakarek Tomasz Kryk, trenerem roku.
Za każdym rokiem no, są inne medale, inne zawodniczki, inne konkurencje, inne emocje. I ostatnio pytano mnie w książce pana Chłystka, który medal cenię najbardziej. No nie ma takiego, bo mógłbym wymienić pierwszy w czwórce na igrzyskach, pierwszy w ogóle olimpijski w Londynie. No, no to są wspaniałe chwile, to co dzisiaj powiedziałem. No, sport został chyba jedną z nielicznych, jeśli nie jedyną dziedziną naszego życia, gdzie tak naprawdę nic się nie zmieniło. No, trzeba być najszybszym, najlepiej przygotowanym, najbardziej sprawnym, no, żeby odnieść sukces. To jest wymierne, wiele rzeczy dzieje się na żywo. No, u nas nie ma czasu, nie ma przerwy technicznej, prawda? Nie ma zmiany zawodników, jest start i jest wyścigi. No i, no i to jest piękne i wiele rzeczy kreuje się no, jakby na bieżąco.
Panie trenerze, pan mówi o tym, że sport się nie zmienia pod tym kątem, że zawsze trzeba być najlepszym. Nie zmienia się też to, że z reguły najlepsze są pana zawodniczki, bo te medale od wielu, wielu lat regularnie z największych imprez przywożone. Tak sobie myślę, że pewnie ciężko jest utrzymać taką mobilizację w grupie, żeby za każdym razem gdzieś, nawet na, w tych latach nieolimpijskich, tak to określmy, przedolimpijskich, żeby za każdym razem ta forma była na najwyższym poziomie, żeby za każdym razem te zawodniczki, mimo że są niektóre z nich, tak jak Karolina Naja, już bardzo utytułowane, no to one w dalszym ciągu mają ten ogień w sobie, żeby dalej walczyć.
No to jest to, co no ja nawiązałem do słów Jana Pawła II. To pierwsze zdanie, że musicie od siebie wymagać, jeśli nawet inni od was nie wymagają. Ale to drugie jest ważniejsze, co dodał 4 lata później na Westerplatte w 1987 roku, też przemawiając do młodzieży. Wbrew wszystkim mirażom ułatwiającym życie. Mnie zapytał minister sportu już poprzedni, czego potrzebujemy do osiągania sukcesu, bo ja mówię, że niczego, no bo ministerstwo zapewnia nam wszystko. Dla mnie największym wyzwaniem, nie problemem, wyzwaniem moim zawodowym jest utrzymanie motywacji zawodniczej.
Kierownik działu sportowego redakcji Głosu Wielkopolskiego Radosław Patroniak. Radek, kolejny plebiscyt już 66. i zwieńczony jak zwykle wielkim balem Enea, balem sportowca. Jeśli chodzi o pierwszą trójkę, wielkich zaskoczeń nie ma, chociaż może rywalizacja pomiędzy pozycją numer 1 a pozycją numer 2 nieprawdopodobna w obrębie jednej dyscypliny.
No zgadza się, dawno nie było takiej sytuacji, ale też już jesteśmy w zasadzie przyzwyczajeni do tego, że wygrywa w ostatnich latach kajakarka, bo wcześniej dwukrotnie triumfowała Karolina Naja, tym razem przyszedł czas na zawodniczkę młodszego pokolenia, czyli na Martynę Klat. Trzecie miejsce dla Filipa Marchwińskiego, który nie tylko jest już ostoją Lecha, ale zadebiutował również w reprezentacji. No wiadomo, Lech cieszy się dużą popularnością wśród kibiców, więc pewnie stąd taka wysoka pozycja. Ale ogólnie ta rywalizacja w pierwszej trójce, piące była bardzo zacięta i myślę, że te dalsze miejsca to też są obsadzone przez bardzo znanych sportowców.
Prawdziwy weteran wśród laureatów to trener Tomasz Kryk, trener roku 2023, selekcjoner polskiej reprezentacji kajakarek. Chyba też nie mogło być inaczej, mimo pewnej zmiany formuły plebiscytowej, której dokonaliście.
Do głosu jakby doszły też tutaj preferencje kapituły naszej redakcyjnej, stworzonej z 5 osób, które na co dzień zajmują się sportem, więc myślę, że to mogło też mieć wpływ na wyniki, ale no, też wybory kibiców były bardzo zbliżone też do tego, co postanowiła kapituła i myślę, że nie są zbyt kontrowersyjne w tym roku i ta dziesiątka wygląda naprawdę bardzo, bardzo ciekawie.
Spodziewa się jeszcze większego plebiscytowego tłoku w roku 2024 po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu?
Myślę, że tak, ale jeszcze chciałem wspomnieć o trenerze Kryku, który został po raz piąty wybrany trenerem roku. Można powiedzieć, że w ten sposób stał się legendą wielkopolskiego sportu i w zasadzie też polskiego, ale wciąż liczymy na to, że te największe sukcesy przed nim właśnie na najbliższych igrzyskach, które być może przyniosą pierwszy złoty medal olimpijski tak popularnej dyscyplinie jak kajakarstwo. Miejmy nadzieję, że tak się stanie i że jeszcze będzie więcej powodów do świętowania w przyszłym roku.
Przypomnijmy, plebiscyt na najlepszego sportowca Wielkopolski za rok 2023 wygrała kajakarka z DCWF Poznań Martyna Klatę przed kajakarką Poznani Karoliną Nają i piłkarzem Lecha Filipem Marchińskim. Na czwartym miejscu żużlowiec Wagą Unileszną Janusz Kołodziej. Na piątym miejscu tenisistka poznańskiego ZDS-u Magdalinet. Szóste miejsce dla koszykarki Enei ZDS-u Politechniki Agnieszki Skobel. Miejsce siódme Agnieszka Jerzyk, triatlonistka ekipy Real 64-100 Leszno. Na ósmym miejscu motorowodniak z Trzcianki Sebastian Kęciński. Na miejscu dziewiątym wieślarka Poznań RBW Barbara Jęchorek i na dziesiątym miejscu piłkarz Warty Poznań Dawid Szymonowicz. Trenerem roku Tomasz Kryk, który w głosowaniu wyprzedził opiekuna grupy młodzieżowych U19 w poznańskim Lechu Bartosza Bokińskiego oraz znakomitego specjalistę od sportu we walki, od kickboxingu z ekipy KKS Sporty Walki Poznań, pana Radosława Laskowskiego. W sumie głosowano na 30 sportowców i piątkę trenerów.
20 minut po godzinie 19 w audycji w sportowym rytmie pozostaniemy w galowym nastroju. Za 3 minuty będziemy bowiem na gali Automobil Klubu Wielkopolski.
Jeszcze muzyka w tle, a przed momentem zakończyła się specjalna gala podsumowująca stulecie Automobil Klubu Wielkopolski, a także podsumowała rok 2023, jeśli chodzi o wyczyny zawodników Automobil Klubu Wielkopolski. Prezes AW, pan Bartosz Szebieliński. Panie prezesie, no dzisiaj rzeczywiście tutaj na międzynarodowych targach poznańskich grono było nieprawdopodobnie liczne.
Tak, zgadza się, bo oprócz tego, że podziękowaliśmy za sezon 2023 zawodnikom, sportowcom w sporcie samochodowym, kartingowym, motocyklowym, ale także też turystom, pojazdom zabytkowym za zdobycie tytułów mistrzowskich, to oprócz tego chcieliśmy uhonorować wszystkich sympatyków, działaczy, firmy z nami współpracujące medalem stulecia Automobil Klubu. I dlatego taki ogrom tych wszystkich nagród dzisiaj tutaj na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Bo teraz mamy już sezon 2024, to jest 101 rok działalności. Generalnie podsumowując, ten jubileuszowy był owocny zarówno pod względem tym sportowym, ale takim też klasycznym, troszkę historycznym. Wszystko się udało, tak to należy spuentować?
Tak, wszystkie założenia obchodów stulecia zostały zrealizowane. Udało się przeprowadzić dużą rundę wyścigów Mistrzostw Europy w samochodach ciężarowych. Bardzo duże wyzwanie. Udało się doprowadzić do mety pierwszego etapu Tour de Pologne. Więc te założenia, no i najważniejsza rzecz, ten 25 sierpnia w Hotel Bazar, gdzie przypomnieliśmy, jak to 100 lat temu, dokładnie 100 lat temu, czyli tego 25 sierpnia, członkowie, założyciele z generałem Raszewskim na czele tworzyli ten właśnie klub, to stowarzyszenie.
Tych nazwisk jest całe mnóstwo, bo i wielkie triumfy w sporcie kartingowym, które odbijają się szerokim echem nie tylko w naszym kraju, ale także na tych światowych torach, ale ta bliższa koszula ciału, na przykład wyścigi motocyklowe, też na scenie taka sztafeta pokoleń, bo i mistrzem Polski został tata Jacek Molik, mistrzem Polski, no i wielką naszą nadzieją w sporcie wyścigowym motocyklowym Mateusz Molik, czyli jego syn, też Damian Litwinowicz, po wielu, wielu latach wraca tytuł w sporcie motorowym, jeśli chodzi o wyścigi Rally Cross, tytuł mistrza Europy za jego sprawą do Polski i do Wielkopolski. Też chłopak z rodziny automobilowej, a więc właściwie ten rok historyczny jakby podkreślał to, że te kolejne pokolenia pracują na to, żeby ten Automobil Klub Wielkopolski teraz pod pańską wodzą był jak najbardziej znany.
Tak, zgadza się. Bardzo nas to cieszy, że kolejne pokolenia zdobywają tytuły, te laury najwyższe. I tutaj ojciec, teraz syn, mówię tutaj o Mateuszu, Jacku, Moniku. To naprawdę oko cieszy, że ten młody chłopak tak dobrze zaczął sezon, zdobywając tytuły i mam nadzieję, że usłyszymy o Mateuszu jeszcze dużo, dużo dobrego, nawet w randze mistrzostw tak mu życzę, mistrz świata czy mistrz Europy. Ale też Damian Litwinowicz po 17 latach tytuł mistrza Europy wraca do Polski, do Poznania. I to też bardzo, bardzo dziękuję Damianowi, bo to taki naprawdę duży prezent dla naszego klubu, że na te stulecie Damian potrafił i stanął w ferworze walki i wygrał, bo ja pamiętam, byłem na tych ostatnich zawodach, tytuł ważył się do ostatniego biegu, potem był złożony protest, więc czekaliśmy jeszcze po biegu do dobre chyba 2 godziny, zanim usłyszeliśmy, że Damian został mistrzem Europy.
Sezon 2024 w największym skrócie, najważniejsze wydarzenia, które nas czekają. Już mamy początek lutego, co dalej?
Przygotowujemy się do sezonu, zaczynamy mistrzostwami Polski w rallycrossie, potem rundy motocyklowych, mistrzostw Polski samochodowych, mistrzostw Polski. Tutaj czekamy też na decyzję co do rundy mistrzostw Europy samochodów ciężarowych. Miejmy nadzieję, że ta runda, która zaplanowana jest we wrześniu, dojdzie do skutku, więc sezon zapowiada się tak jak podobnie wszystkie sezony w Automobilklubie, bardzo bogato.
Emocji na pewno nie zabraknie. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy przedstawicieli obchodzącego swoje stulecie Automobilklubu Wielkopolski. Sukces także na koncie koszykarzy Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski, którzy w zakończonym przed momentem spotkaniu Ekstraklasy wygrali w Warszawie z Legią 96-88. A na naszej antenie za 2 minuty o tenisie w wykonaniu młodych adeptów tej dyscypliny.
Na kortach z Radiem Poznań.
Niesamowite emocje w centrum tenisowym Fair Play. Walka w drużynowych mistrzostwach Europy do lat 14 w tenisie, czyli Winter Cup by Dunlop. Kapitan polskiej reprezentacji pan Jarosław Wąsewicz. Znakomity mecz półfinałowy, nieprawdopodobnie dramatyczny z drużyną niemiecką. Wygrana po deblu 2-1. No i nadszedł wielki finał, w którym mieliśmy swoje apetyty, nie ma co ukrywać. Polska kontra Węgry po 2 singlach z udziałem naszych tenisistów Błażeja Krzyśka, wcześniej także Emila Makieły. Wiemy, że tego meczu nie wygramy. Trochę szkoda, mocno szkoda.
Tak, zdecydowanie, to nie ma co ukrywać i my tutaj jako sztab szkoleniowy i sami zawodnicy na pewno mogą się czuć niespełnieni czy trochę rozczarowani, no ale taki jest sport, to jest wszystko otwarte, a świetny zespół przeciwników, to trzeba powiedzieć, że Węgrzy po prostu zagrali bardzo dobrze. Obaj singliści zagrali doskonały tenis.
W którym singlu byliśmy bliżej zwycięstwa, żeby te nasze nadzieje przedłużyć chociażby do debla?
No zdecydowanie w pierwszym singlu, czyli nasza jedynka z jedynką Węgrzy. Była bliżej, nawet wynik o tym świadczy, ale głównie styl gry i siła naszego pierwszego zawodnika Błażeja, no tutaj był on blisko zdecydowanie. Dwójka węgierska to bardzo dobry zawodnik, bardzo doświadczony zawodnik, no i tu muszę powiedzieć, że podobał mi się jako trenerowi naszej reprezentacji, jakim stylem zagrał przeciwko Emilowi.
Szczęśliwi będą zatem Węgrzy, no i Niemcy, no bo oni jako gospodarz, bo w Niedersmajer odbędzie się ten wielki finał drużynowych mistrzostw Europy, ale my też możemy na to spojrzeć chyba z pewnym optymizmem, że to jest kolejne pokolenie, które może nam dać jeszcze w przyszłości dużo radości. Tym bardziej, że trochę perypetii zdrowotnych pańskiej ekipie też nie brakowało.
Tak, tutaj nie jesteśmy szczęśliwi, że nie mogliśmy wystąpić najsilniejszym składem, bo Sebastian troszeczkę z infekcją walczy wczoraj. No i tutaj trzeba uspokoić i kibiców, i samych zawodników. Oni to też wiedzą, czują tą pewność siebie i tą siłę, że to nie jest absolutnie jakiś rozczarowujący start. Jest bardzo silny rocznik, to jest absolutnie, mogą się czuć i są czołówką Europy w tym roczniku i za chwilę kolejne starty, kolejne drużynowe również mistrzostwa Europy letnie z kolei.
Na pewno będą kolejne zwycięstwa. Ja zapytam tych bardziej ogólnie na koniec, czy to pokolenie czuje też to, co czasami ogląda w telewizji, czyta w przekazach internetowych, zwycięstwa Huberta Hurkacza, świetna postawa w deblu czy w mikście Janka Zielińskiego. To działa na wyobraźnię tych jeszcze nastolatków i to młodych nastolatków?
Tak, to bardzo działa i też przy okazji chciałbym podziękować chłopakom właśnie z naszej dywizjonowej reprezentacji, którzy wysłali taki filmik motywacyjny tutaj parę dni temu z życzeniami sukcesów dla młodszych. Oni to oglądali, bardzo to pomogło. Jest to bliski kontakt cały czas między tymi starszymi a młodszymi. Te wszystkie roczniki to się przenika, tak samo my tutaj trenerzy staramy się łączyć te generacje i bardzo oni potrzebują takiego wsparcia starszych, a starsi chętnie to swoje doświadczenie przekazują.
To były naprawdę niesamowite emocje, jeśli chodzi o młodych tenisistów drużynowych w Mistrzostwach Europy. Tutaj w parku rekreacyjnym Fair Place na Poznańskich na Ramowicach. Wszystko pod czujnym okiem szefa Jakuba Rękosia, znanego tenisowego trenera. No i dzisiaj rozmawiamy w niedzielę, więc trochę jesteśmy smutni, że Polacy tego finału z Węgrami na pewno nie wygrają.
Tak, no nieoczekiwanie polska reprezentacja przegrała mecz finałowy. No nie ukrywam, że duże znaczenie miała tutaj choroba drugiej rakiety, no i tak naprawdę najlepszego naszego tutaj polskiego tenisisty Sebastiana Tejeriny. Emil Makieła niestety dzisiaj nie dał rady, wczoraj był znakomitym zawodnikiem, który tak naprawdę pociągnął drużynę do tego zwycięstwa. Dzisiaj się nie udało, no więc niestety trzeba wyciągnąć z tego wnioski, przeanalizować wszystko i w przyszłym tygodniu następne zawody. I mam nadzieję, że chłopcy z tymi doświadczeniami, bo spotkali się tutaj i skonfrontowali z bardzo dobrymi zawodnikami z Europy, będą mieli na tyle jakby motywacji do tego, żeby rzeczy poprawić i w przyszłych meczach zastosować.
Powoli będzie rozkręcać się ta piłkarska wiosna w naszym kraju. Wiadomo, że już w piątek startuje następna seria meczów w naszej PKO BP Ekstraklasie. Na nasze emocje wewnętrzne poznańskie musimy poczekać do soboty, bo wtedy o 20:00 mecz Lecha z Zagłębiem Lubin na Enea Stadionie przy Bułgarskiej i w transmisji na antenie Polskiego Radia Poznań. Będziemy spotykać się z Państwem także na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7 w niedzielę 11 lutego od 12:30. Warto sobie zarezerwować czas, bo prosto z Goldziska Wielkopolskiego redaktor Wojciech Bernat będzie dla Państwa relacjonował spotkanie warciarzy z mistrzami Polski Rakowem Częstochowa. Ja za to będę miał przyjemność spotkać się z Państwem już we wtorek o 21:05 w kolejnym wydaniu Sportowej Areny. No i porozmawiamy sobie o trzeciej obecnie w tabeli Ekstraklasy drużynie, czyli o poznańskim Lechu. A goście w studiu, myślę o tym kolejorzu, wiedzą wszystko, bo naszym gościem w studiu będzie trener Mariusz Rumak oraz rzecznik klubu z Bułgarskiej Maciej Henszel. Nie zabraknie także magazynu piłkarskiego Kolejorz, ale to tak, żeby budować emocje w czwartek o godzinie 17:15. No więc tak powolutku będziemy się rozkręcać, będą tabelki niższych klas rozgrywkowych, ale to później, bo przecież te terminy na razie jeszcze odłożone w czasie. Startuje najbliższy weekend od piątku piłkarska Ekstraklasa.
Coraz bliżej także start kolejnej rundy rozgrywek pierwszej ligi kobiecego futbolu. Tam występuje Beniaminek, ekipa poznańskiego Lecha UAM, która radzi sobie całkiem nieźle, jak na Beniaminka przystało. I nie tylko idą za tym sukcesy sportowe, ale także ciekawe wyzwania organizacyjne, bowiem jest szansa na ciekawą współpracę z dużym europejskim klubem.
Tomasz Mędry, koordynator od piłki kobiecej w Lechu Poznań.
Spore emocje także na międzynarodowym poziomie się szykują i to nie chodzi od razu o rozgrywanie wielkich piłkarskich spotkań, które liczymy w przyszłości, ale także znakomite nawiązanie pewnej współpracy. Proszę wyjaśnić, o co chodzi.
Dokładnie tak. Ja bym powiedział, że uściśliliśmy takie pierwsze więzi z międzynarodowym klubem, który jest Juventus Turyn. Byliśmy na spotkaniu, gdzie przedstawiliśmy projekt, jak nasza piłka kobieca się rozwija, jak inwestujemy w dziewczyny, co Stefano Barianiemu, dyrektorowi sportowemu Juventusu, się bardzo spodobało i gdzieś planujemy dalej tą współpracę kontynuować i ukrywamy, że jesteśmy z tego dumni.
Niebiesko-białe i Bianconeri, to, no, to może być fajne. Na czym to ma polegać, ta współpraca?
To będzie na pewno fajne. Pierwszy etap tej współpracy już, powiedzmy, mamy ze sobą. To pierwsze spotkanie, gdzie rozmawialiśmy o możliwości z tej współpracy, jak to zrobić dalej. W następnym kierunku Juventus przyjeżdża tutaj do nas do Poznania, do Wronek, żeby zobaczyć Skills Lab, żeby zobaczyć, jak trenują dziewczyny, żeby w ogóle poznać tą kulturę naszą tutaj poznańską i tego, jak my żyjemy tym Lechem. Następnie nasi trenerzy pojadą na takie staże trenerskie, żeby dowiedzieć się od kulis tak naprawdę, jak wygląda praca trenerska w Juventusu kobiecym, ale również w Akademii Juventusu, a następnie no mam nadzieję, że gdzieś wymianą piłkarek. Bardzo byśmy też chcieli, żeby to nasze piłkarki były promowane w Juventusie i mieć Polkę w tamtejszym włoskim zespole.
Jak narodził się ten pomysł? Bo wiem, że oczywiście ogromnie zaangażowana jest współwłaścicielka Kolejorza, ten kobiecy futbol, pani Maja Rutkowska. Zaangażowanie pana też nie podlega dyskusji, trenerki Alicji Zając również. A kiedy to się wszystko narodziło? Kto wymyślił ten Juventus? Zapytam wprost.
Inaczej, my dostaliśmy sygnał, że Juventus takich partnerów szuka. Takich partnerów ma w Czechach, ma na Słowacji, ma na Węgrzech. Z tego, co byliśmy w Polsce, nie miał. Więc ja się gdzieś zgłosiłem do Turynu z taką moją propozycją, żebym przyleciał i im przedstawił ten projekt. Tak naprawdę zaryzykowaliśmy, co z tego było nie do końca, co z tego mogło wyniknąć, nie do końca mogliśmy się spodziewać, ale wyszło jak najlepiej. Więc z drugiej strony my też wiemy, że już tak, na takim etapie i tak dobrze szkolimy te dziewczyny, że śmiało możemy się nimi chwalić po prostu za granicą, mimo grania w pierwszej lidze.
Spójrzmy jeszcze na tę fazę przygotowań. Skoro dziewczyny będą miały okazję na pewno współuczestniczyć i współdziałać z taką wielką piłkarską firmą, jaką jest Juventus Turyn, no to musi być to też dodatkowy napęd chyba w przygotowaniach do tej wiosennej części rozgrywek piłkarskiej kobiecej pierwszej lidze. Tak jest?
Nie, no zdecydowanie tak jest. Już zobaczyłem też to po sztabie, od razu inwestycja w sprzęt, od razu inna intensywność treningów, pozmieniane mikrocykle, więc ja to się śmieję, że dziewczyny dostały takiego kopa motywacyjnego do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i że rzeczywiście ta ich ciężka praca w którymś kierunku może pójść i być może w kierunku włoskim.
Ta ósma lokata, która jest teraz, powinna być lepsza na finiszu sezonu, bo wiadomo, że w obliczu zachowań Beniaminka, no to jest nieźle, bo jest takie spokojne miejsce. Powinno być już lepsze, żeby gdzieś tam się dalej rozwijać? Takie są myśli?
Ja jestem pewny, że ona będzie. Bierzmy też pod uwagę, że nasze dziewczyny to były ich pierwsze zetknięcie z pierwszą ligą. One dopiero poznawały te zespoły, te piłkarki i tak naprawdę teraz już może być tylko lepiej. Czeka nas tak naprawdę jeden daleki wyjazd do Rzeszowa. Pozostałe ważne, trudne mecze w tej rundzie gramy u siebie, więc my presji na dziewczyny nie kładziemy. Najważniejsze, żeby one się piłkarsko rozwijały i żeby sportowo szły do góry. Jeśli do tego przyjdzie sukces całego zespołu i sukces w tabeli, to będziemy jeszcze bardziej zadowoleni.
Panie Tomku, też jedno krótkie pytanie. Skoro powiedział Pan o tym nawiązaniu kontaktu z Juventusem Turyn, dla nich, myślę, zakładam przynajmniej nazwa Lech Poznań, obca nie była.
Oczywiście, że nie była. Sami się śmiali, że znają tą historię naszych spotkań. Dodatkowo też spotkań Lecha w ogóle z włoskimi zespołami, bo tak jak ostatnio z Fiorentiną, więc gdzieś te pierwsze minuty prezentacji miało być o piłce kobiecej, ale rozpoczęliśmy oczywiście od tej historii, no i również meczu Lecha z Juve.
Fajny taki kontakt z naprawdę dużą piłką nożną, z wielkim klubem. No, wielkim klubem też jest kolejarz i dobrze, że ta współpraca także na niwie kobiecej piłki nożnej z Juventusem Turyn będzie się rozwijać. Teraz będzie o wielkim piłkarzu, bo we wtorek miała miejsce premiera filmu, kinowa premiera filmu Okoń, moja droga, czyli opowieść o wielkiej ikonie piłki nożnej poznańskiej, przede wszystkim Mirosławie Okońskim. Mnóstwo widzów obejrzało to dzieło, ten obraz przygotowany przez reżysera Piotra Łuczaka. Będzie dostępny do obejrzenia ten film także w jednym z kanałów internetowych, podobno w okolicach 10 lutego. Na razie tylko taki przedsmak, ponad 2,5-godzinny film Okoń, moja droga. Posłuchajmy zatem też fragmentu wypowiedzi z tego filmu kolegi z Legii Warszawa, Adama Topolskiego, który później zresztą był trenerem poznańskiego Lecha, bo mówi o tym, jak Mirosław Okoński jednak niedobrze się czuł w Warszawie, za wszelką cenę chciał wrócić do Poznania. Posłuchamy też głównego bohatera filmu, także Piotra Łuczaka, reżysera, a jednocześnie temu filmowi towarzyszy nowa piosenka, którą wykonują Marcin Piotrowski, znany kibic Liber, a także Damian Łukacz.
Trafiam do bramki, do ludzkich serc. Niech ta 190 merc wiezie mnie prosto na Poznań, do Adri na dance. Może pogubię szelki, ale jutro zagram wielki mecz. Wiesz, mam to w nogach, z tym się urodziłem. Mówią, dar od Boga, usłana różami jest moja droga. Ale węże pod kamieniami czają się w zaroślach.
Do żony, bo tam wyzwałem, jeździł, bo jak miał mieszkanie, nawet mieszkania nie zawózłem, cały czas to mieszkanie miał. Także było widać, że Mirek czeka na zakończenie. Zresztą to szybko powiedział.
Wielki futbol i splendor, odpowiadam dzień dobry, gdy mówią jesteś legendą. Na tej prostej szybko rośnie tempo, lecę w ciemność, mam hamulce, ale nie Brembo. Wszystko dzieje się tak nagle, wrzucone na wodę głęboko.
ani rekinem jestem, ani płotką, wjeżdżam w ławicę jak okoń.
Pierwszy raz widziałem Ostrołęczny film, łyżka ruszyła lekko, ale niestety, ale teraz tam uspokuje, jak człowiek się siądzie obejrzeć, to może nasze to będzie. Chwile były piękne, ale po prostu też dużo po prostu pracy w tym trzeba było też włożyć, no, bo niestety to nie dało chyba jednego ujęcia, znaczy od razu zrobić, no, trzeba było powtarzać się, bo naprawdę dużo spacerów, no, po prostu trochę kilometrów narobiliśmy. Byłem tam bardzo zaskoczony właśnie z widzą, właśnie pojechaliśmy do Grecji, nie? Bo do tego tam jak na filmie wspomniane, że po prostu i na lotnisku i tak samo i w traktówkę jak siadaliśmy, musieliśmy jako dojechać miejsca na miejsce i po prostu nie wierzyli w to, że po prostu jadę w tej traktówce, bo też minęło ponad 30 lat, no, także jest to miłe, no, to, no, tak samo w Hamburgu, jak byłem tak samo przyjmowany tam przez działacze, tak samo bardzo mili damy. Mi się wydaje, że prawdę powiedziałem, po prostu nie żałuję tego, co robiłem w życiu, nie po prostu na pewno inaczej byłby się człowiek wrócił do tego, ale nie żałuję tego.
Chcieliśmy, żeby to był film prawdziwy, żeby to był film słodko-gorzki. No i chyba taki wyszedł, a odbiór kibiców ludzi no, też jest dla nas bardzo ważny, no bo Mirek jest symbolem Poznania i chcieliśmy zrobić co w naszej mocy, żeby dobrze go opisać, oddać.
RFN, niemieckie landy, brak słów, ale znam język futbolu. To mój czas, zakładam lanki, trener Happel, nie musi się martwić, jestem gotów. Jestem oko i strzelam na dużych scenach, swoje robię, mogę Bogiem być w Atenach. A po greckich weselach tu wrócę, mój Olimp to Poznań, droga obiecana.
Niespełna kwadrans pozostał do końca dzisiejszej audycji w Sportowym Rytmie i te ostatnie 15 minut przeznaczymy jeszcze na tematy finansowania sportu. Na początek o kolejnej specjalnej umowie podpisanej przez Urząd Marszałkowski, ten Wielkopolski oczywiście, z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym.
O 1 200 000 zł w tym roku wzrośnie kwota na szkolenie dzieci i młodzieży w województwie wielkopolskim. Marszałek Marek Woźniak, panie marszałku, z jednej strony podwyżka, z drugiej strony umowa podpisana tylko na rok.
Znaczy zwykle podpisuje się takie umowy na jeden rok, bo to jest rok budżetowy, który gwarantuje taką kwotę. Ta kwota została podwyższona do 6 800 000 zł, ale trzeba pamiętać, że jest to rok przejściowy, to jest rok między jedną a kolejną kadencją samorządu województwa wielkopolskiego, więc no, tak wiarygodnie jest podpisywać tę umowę w tym momencie na jeden rok, bo jak ukształtuje się władze województwa po wyborach, no to będą wtedy propozycje zawarcia takiej umowy na okres pięcioletni, okres całej kadencji, stabilizujący ten system w sposób taki bardzo dogodny dla wszystkich, dlatego że nie ma tego stresu początku roku. Dlatego podpisujemy tę umowę w styczniu, żeby wszystkie procesy szkoleniowe, zwłaszcza te, które są realizowane w czasie ferii zimowych, one już mogły być gwarantowane. To jest bardzo ważne w sporcie, żeby nie pozostawiać takiego momentu kryzysu, zawahania, czy będą pieniądze, czy nie będzie. Te pieniądze zagwarantowaliśmy tym podpisem.
Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, pan Paweł Szczepaniak. Bardziej się pan cieszy z tego wzrostu, czy troszkę smuci, że nie będzie aż takiego komfortu jak w latach poprzednich, że ten budżet tylko na rogi, pewne procesy nie będzie można tak sobie tego dokładnie, szczegółowo rozplanować?
Moim zdaniem dobrze, że jest na rok. O tym się nie mówi może tak oficjalnie, ale no mamy takie lata o dużej inflacji. I podpisanie umowy, powiedzmy, teraz na 5 lat mogłoby być troszeczkę krzywdzące. Tak niestety było z ostatnią umową pięcioletnią, gdzie ostatnie 2 lata nie można było je leworyzować, nie mogło je podwyższyć, a już tych pieniędzy brakowało. Nie?
Czyli liczycie na to, mówiąc wprost, że w przyszłym może będzie już powyżej 7 milionów.
Nie, wcale tak nie mówimy. To nie jest tak. My oczywiście prosimy o zwiększenie, ale przede wszystkim podajemy powody tego zwiększenia, tak? Że jeżeli na przykład stawki za obozy się zwiększają lub płace też rosną trenerów, no to my wyznaczamy mniej więcej, jakie to są wysokości i na podstawie się ten budżet określa. No i wtedy pan marszałek, najpierw Departament Sportu wnioskuje, a potem Sejmik się na to zgadza lub nie, lub obcina jakieś tam kwoty. Także to nie są kwoty wyssane z palca, absolutnie, żeby się była jasność. Nie? Oczywiście czasami dostajemy taką łatkę pośrednika. Tak naprawdę Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe działa o wiele szerzej, ponieważ my prowadzimy całą sprawozdawczość, ale też statystykę. Tak? Oczywiście rozdajemy te pieniądze i to też nie tylko właśnie od marszałka, ale też z Ministerstwa Sportu, także jesteśmy jak gdyby taką parasolową organizacją, która działa praktycznie na całym sportem młodzieżowym w Wielkopolsce. Robimy konferencje, tak? Cały układamy plan i powołujemy koordynatorów do każdej dyscypliny. Z każdym związkiem jesteśmy na bieżąco i każdy związek przed nami się musi wytłumaczyć, a także zaplanować, co w następnym roku planuje zrobić w swojej dyscyplinie. I oprócz tego oczywiście rozdajemy te pieniądze, ale to nie jest na zasadzie rozdawania, tylko na rozliczania się z nami. Tak? Oni muszą przeprowadzić wszystkie zaplanowane czy konsultacje, obozy, czy zakupowanie sprzętu. Musi być też z nami konsultowane. My musimy im dać na to jak gdyby aprobatę, czy to jest rzeczywiście im potrzebne.
W tym tygodniu finansowymi tematami w sporcie zajął się nasz reporter Dawid Cytrowski, który po ogarnięciu, tak to młodzieżowo nazwijmy, tematu pieniędzy w sporcie całej Wielkopolsce, zajął się także pieniędzmi w sporcie stolicy Wielkopolski i Poznania. Ponad 7 milionów złotych otrzymają poznańskie kluby sportowe w ramach młodzieżowych centrów sportu na szkolenie dzieci i młodzieży. To spory wzrost z roku na rok, bo na przykład w roku minionym, już w 2023, poznański magistrat przeznaczył na ten cel 5,5 miliona złotych. Zatem posłuchajmy, co powiedzieli naszemu reporterowi przewodniczący Rady Miasta Poznania pan Grzegorz Kanowicz, a także prezes klubu, który z tej puli dostanie najwięcej, czyli Tomasza Szwondera z organizacji środowiskowej AZS Poznań.
No to jest jedno z zadań samorządu, żeby wspierać aktywizację dzieci i młodzieży właśnie w dziedzinach sportowych i przeznaczamy na to coraz więcej środków. W tej chwili ta kwota wzrosła z 5,5 miliona w zeszłym roku chyba do 7,2, jeśli dobrze pamiętam. I tych miejsc, w których zajęcia są organizowane, jest bardzo dużo, bo ta kwota jest rozdysponowana w sumie na około 110 umów, więc to jest naprawdę bardzo wiele klubów, które się tym zajmują. No i poza tym odnosimy sukcesy, to znaczy w klasyfikacjach ogólnopolskich poznańskie kluby są notowane bardzo wysoko. 3 z nich są w pierwszej dziesiątce klubów polskich, w związku z tym to jest dobry ranking. No, pieniądze są potrzebne po to, żeby te zajęcia móc organizować i w założeniach nawet nie jest to, żeby od razu nastawić się na kształcenie wyczynowców, zawodników, którzy będą osiągali wielkie wyniki, tylko w ogóle, żeby promować zdrowy tryb życia, żeby rekreacyjne podejście do sportu też było obecne. Wiele z tych osób jest aktywnych w tej chwili, potem nie liczy, będą osiągali sukcesy, ale nawyki zostaną w bardzo dużej grupie, nawyki sportowe i będą korzystały z możliwości rekreacyjnego uprawiania sportu bardzo, bardzo długa. I chyba to jest najbardziej wartościowy efekt, że rosną młodzi ludzie z nawykami do uprawiania sportu.
Znaczy myśmy dostali najwięcej z dwóch powodów. Po pierwsze, w tych środkach są środki remontowe. Nie wszystkie kluby w Poznaniu mają własne obiekty i w związku z tym nie prowadzą takich regularnych prac remontowych. Mamy ogromne potrzeby, ponieważ te nasze obiekty są z większości koniec lat 50., początek 60. Jest kwota przyznana na 2 obiekty, na halę lekkoatletyczno-tenisową przy ulicy Pułaskiego, Przepadek, i na naszą przystań żeglarską w Kiekszu, gdzie też rzeczywiście obiekt już bardzo, bardzo wiekowy i wymaga ogromnych nakładów. I druga sprawa, prowadzimy jednak dość duże szkolenie, jeśli chodzi o gry zespołowe. Gry zespołowe ze względu na koszty, na rozbudowaną piramidę szkoleniową, tutaj są w mieście traktowane trochę większymi kwotami pieniędzy niż sporty indywidualne. No ten system się sprawdza i miejski, i marszałkowski, znaczy wojewódzki, o czym najlepiej świadczą właśnie wyniki. Tak? Drugie miejsce województwa wielkopolskiego od lat, drugie miejsce miasta Poznania też od lat, tylko za Warszawą. no, z którą trudno rywalizować ze względów bogactwo, że tak powiem, budżetu i liczbę ludności. No i to, że to jest stolica, jednak ściąga i sponsorów, i są tam siedziby wielu firm.
Za 5,5 minuty godzina 20 w niedzielę 4 lutego powoli dobiega końca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Koszykarskie mecze trwały w trakcie naszej audycji, to raz jeszcze przypomnijmy, Wojtek przed momentem podawał, ale przypomnijmy, bo to dobra informacja, jeśli chodzi o ekstraklasy koszykarzy.
Tam Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski na wyjeździe wygrała w ramach 20. kolejki z warszawską Legią 96-88.
Nieco gorsze wieści spod koszy, jeśli chodzi o drugą ligę koszykarzy. Drużyna Sklepu Polskiego MKK Gniezno przegrała dzisiejsze wyjazdowe spotkanie w Bydgoszczy z Eneą Astorią 69-79. Sporo sportu na antenie Radia Poznań także w najbliższym tygodniu. Jutro pierwsze serwisy 5 minut po godzinie 7 wieczorem, 19.05, 22.05. We wtorek sportowa arena bez tajemnic o kolejorzu z trenerem Mariuszem Rumakiem i rzecznikiem Maciejem Hęszlem. Czwartek 17.15 kolejne wydanie magazynu piłkarskiego Kolejorz. A od soboty zacznie się kręcić futbol na żywo na radiowej antenie Polskiego Radia. W sobota 20 na naszej antenie mecz Lecha z Zagłębiem Lubin prosto z bułgarskiej. Dzień później na antenie miejskiej stacji MC Radia 102.7 o 12.30 w niedzielę 11 lutego. Bardzo atrakcyjne też spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań kontra Mistrzowie Polski Raków Częstochowa. Czekamy z niecierpliwością, ale cały czas jesteśmy w kalendarzu. Patrzymy na czwarty dzień lutego i najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli.
Niemiec Andreas Wellinger wygrał kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się dzisiaj w Willingen. Prowadzący po pierwszej serii Polak Aleksander Zniszczoł ostatecznie zakończył całą rywalizację na 8 pozycji. Dawid Kubacki był 16, a Kamil Stoch 27. Polscy hokeiści na trawie zdobyli srebrny medal halowych mistrzostw Europy, które dziś zakończyły się w belgijskim Louvain. W finale biało-czerwoni przegrali z Niemcami 2-5. Cztery najlepsze zespoły tego turnieju uzyskały kwalifikacje do przyszłorocznych halowych mistrzostw świata.
Na razie cały czas w naszym komputerze lista ze sportowymi dźwiękami audycji w sportowym rytmie, ale za chwileczkę Paweł Kwiatkowski, który tę audycję zrealizował, zmieni i zupełnie zmieni się też klimat na muzyczny, bo po godzinie 20 zawodna redaktor Ewa Mikołajewska wkroczy do tego studia, zasiądzie przed mikrofonem i będą mieli Państwo prawdziwą muzyczną ucztę. A za tę sportową, no nie wiem, czy ucztę, ale na pewno mile spędzony czas dziękuję ze studia audycji w sportowym rytmie
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.